Czas na kulturalne podsumowanie 2025 roku. To audycja Mniej Więcej w Radiu Lublin. Agnieszka Krawiec, dzień dobry. Obok mnie szanowne koleżanki i koledzy dziennikarze Radia Lublin, którzy kulturę lubią i cenią. Ewelina Kwaśniewska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Iga Wójtowicz.
Dzień dobry.
Paweł Błędowski.
Dzień dobry.
I Józef Szopiński.
Cześć, Agnieszka.
Kilka pytań, kilka wątków chciałabym dzisiaj z wami poruszyć. Zaczynamy od literatury. Dlaczego od literatury? Dlatego, że w dotychczasowych tego rocznych audycjach w cyklu Mniej Więcej, choć nie prowadziłam dokładnych statystyk, to śmiem twierdzić, że polecajki literackie były najczęstsze w tym programie. Okazuje się, że mimo wszystko i wbrew tym statystykom corocznym, że czytamy mało, to jednak staramy się czytać. Więc ja was dzisiaj zapytam o to, co dobrego udało wam się przeczytać w kończącym się 2025 roku.
Kto jest chętny?
Kto zaczyna?
Patrzę na tego, kto przyniósł najwięcej książek.
To ja mogę zacząć w takim razie. Ten rok dla mnie, 2025, upływa pod znakiem czytania przeróżnych dzienników. Między innymi wróciłem do znakomitych dzienników Jarosława Iwaszkiewicza, ale też na rynku ukazała się książka, myślę, że dla fanów polskiej literatury bardzo ważna. To jest książka wydana przez Instytut Mikołowski. To jest dziennik, czyli zapiski prywatne z lat 1943-1982 Jerzego Andrzejewskiego. Jerzy Andrzejewski, wiadomo, postać, której nie musimy państwu przedstawiać, natomiast postać często kontrowersyjna. Tutaj obcujemy najpierw z jego zapiskami w czasie wojny, kiedy on notuje dla swojego świeżo narodzonego syna, aby jak gdyby ten czas wojenny zapisać i przekazać potem synowi. No a później oczywiście jesteśmy świadkami tego, co działo się i w czasach stalinowskich, i później aż do roku 80. drugiego, kiedy Andrzejewski jest już bardzo mocno w szponach nałogu alkoholowego, więc końcówka tej książki jest mocno poruszająca pod tym względem, natomiast no, jest to bardzo interesujący zapis tego, co działo się w życiu literackim, głównie powojennym.
Fajnie, że zaczynasz od tej książki, Pawle. Ja bardzo lubię literaturę faktu, bardzo lubię biografię. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nie tylko czytają biografię, ale też je piszą i w kontekście takich rozmów, co po nas zostanie, to myślę sobie, że ci, którzy za kilkanaście, kilkadziesiąt lat będą pisać biografię osób nam współczesnych, będą mieć utrudnioną sytuację. Bo raczej takich tradycyjnych pamiętników nie prowadzimy, a listy wysyłane tradycyjną pocztą też dziś należą do rzadkości.
A niby zostawiamy...
Analizy postów w mediach.
Tak. SMS-ów. O, nie daj Boże.
Jeszcze może maili czasami.
Skoro ty, Agnieszka, lubisz literaturę faktu, to ja mogę dorzucić moją propozycję.
Śmiało.
Tych książek oczywiście było niewiele, które przeczytałem w tym roku. Ale polecam państwu książkę z roku 2019 Adama Robińskiego, Kiczery, Podróż przez Bieszczady. To jest taka książka, która nie jest hiciarska. Ona jest bardzo prosta i najlepsze w tej książce jest to, że autor wyrusza w podróż po Bieszczadach bez właśnie chęci spotkania kogoś. On nie jedzie tam po to, aby znaleźć jakąś historię, nie jedzie po to, żeby bardzo konkretną osobę sportretować, tylko to jest zapis jego podróży. I no właśnie, to jest taka książka, która no nie jest hitem, ona nie jest przebojowa, ona nie błyszczy, bo tam są spotkania z przypadkowymi osobami, z czasem też bardzo przeciętnymi, więc polecam ją ze względu na prostotę, ale też polecam ją dlatego, że te Bieszczady się zmieniają. To, co zrobił serial Watacha z Bieszczadami, czyli szalona popularność właśnie Bieszczad po tym serialu wypuszczonym przez HBO, sprawia, no, że ludzie bardzo chętnie na weekendy wyjeżdżają w Bieszczady, one się jednak komercjalizują. I ja w czasach studenckich bardzo chętnie tam jeździłem, udawało mi się nawet 8-10 razy w trakcie roku pojechać, żeby doświadczyć tej dzikości. Teraz jak jeżdżę i przejeżdżam na przykład przez Wetlinę, już widzę takie charakterystyczne stragany, które czasami są gdzieś tam nad morzem albo w Zakopanem z jakimiś ciuchami górskimi i jest napis sale i jakieś rabaty i mnóstwo też zaczyna się pojawiać upominków, to sobie myślę, czy jeszcze te wspaniałe dzikie Bieszczady są. I ta książka jest dowodem na to, że są. Wystarczy wyjechać z Wetliny, tak? Wystarczy zanocować gdzieś dalej. Wystarczy nie iść na Połoninę Caryńską, Wetlińską, ale tych dolin, w których wciąż mieszkają niesamowite osobowości, dziwacy, jest dużo i dzikie Bieszczady są. I ta książka to pokazuje. Jest bardzo prosta, czasami może nudna, ale to sprawia, że człowiek nie jest przebodźcowany, spokojnie ją sobie czyta i przemierza razem z autorem Bieszczady.
Adam Rubiński kilka lat temu był gościem w Domu Słów. Spotkanie było wtedy wokół książki Hajstry, krajobraz bocznych dróg. I muszę ci powiedzieć, że plakat przygotowany w Domu Słów mam dzisiaj na ścianie w swoim mieszkaniu. Jest taki ładny, więc brawo też dla tych twórców, którzy tworzą takie małe dzieła. Polecamy więc książki wszystkie Adama Rubińskiego dla tych, którzy lubią schodzić ze szlaków. Ewelina?
To ja również dorzucę literaturę faktu, nie będę się tutaj wyłamywała. Za mroczną rzeką, czyli Jak przetrwałem reżim Korei Północnej. To jest książka Masai Ishikawy. Masai Ishikawa jest Japończykiem zrodzonym z ojca Koreańczyka i matki Japonki. W latach 60. jego ojciec dał się zwieść reżimowi Korei i wrócił razem ze swoją rodziną do kraju, konkretnie już wtedy do Korei Północnej. No, obietnice lepszego życia oczywiście nie były prawdziwe. Masajemu żyło się bardzo źle i tak dotrwał w bardzo ciężkich warunkach, o czym można przeczytać, do wielkiego głodu w Korei Północnej. I patrząc na to, jak wykańcza się on, jak wykańcza się jego rodzina, postanowił podjąć pewne kroki. No, skoro czytamy tę książkę, to wiemy, że mu się udało. Natomiast jest to trudna literatura i patrzymy na to z takiej perspektywy, czy my bylibyśmy w stanie przeżyć w takich warunkach, ile trzeba wycierpieć, żeby faktycznie spełnić być może czyjeś marzenia, które były absolutnie nieadekwatne do tamtej rzeczywistości. Czy może gdyby zostali w Japonii, żyłoby im się lepiej. Polecam, natomiast trzeba mieć odpowiedni nastrój faktycznie do tej książki, bo jest trudna.
Dzięki bardzo, Ewelina. Iga?
Ja się trochę przestraszyłam, jak przeczytałam te zagadnienia, o których mamy dziś rozmawiać, bo stwierdziłam, że nie przeczytałam żadnej modnej w tym roku książki, ale zrobiłam sobie trochę taki rachunek sumienia i okazało się, że w tym roku w końcu znalazłam czas na to, żeby przeczytać Traktat o łuskaniu fasoli. I zachwyciłam się tą lekturą. Myślałam, że Widnokrąg to będzie moja ukochana książka Myśliwskiego, ale trochę chyba zmieniam zdanie. Ale też ta literatura faktu też była obecna. Ja odkryłam też, że ten rok to jest dla mnie rok relacji. I właśnie relacje i w kinie, i w serialach, i w literaturze mnie bardzo interesują. Książka Agaty Romaniuk, Najgorsze randki świata i kilka udanych, to jest świetna pozycja, która mówi o tym, jak wygląda współczesny świat związków. Bardzo zmienia też perspektywę, bo opisuje i historię z perspektywy kobiet, które mierzą się z różnymi przejściami na aplikacjach randkowych, ale, co mi bardzo otworzyło oczy, historię mężczyzn i to, czego od mężczyzny się teraz wymaga.
Brzmi ciekawe. Mm. Ciekawie, Józek, na hasło, czego się od mężczyzn wymaga, chciał zareagować.
Wymaga się bardzo dużo od mężczyzn. Teraz w ogóle od wszystkich, i od kobiet, i od mężczyzn się bardzo dużo wymaga. Tak, i powinniśmy umieć wiele i wstawać na głowie i tak dalej. Ale chciałem jeszcze się odnieść do tego zadania, które nam zadałaś. Więc
to była tylko delikatna, tak, uprzejma prośba.
I chciałbym, że jeśli rozmawiamy o literaturze, żebyśmy chociaż wspomnieli trzy festiwale. Ja o nich chciałem akurat opowiedzieć, czyli festiwal, który jest w Lublinie od dawna, Miasto Poezji. I wymieniam ten festiwal dlatego, że on był pierwszym takim festiwalem, który pokazywał poezję nie na klęczkach. To są chociażby mieszkania poezji, to jest tworzenie toreb z wierszami, czy murale również pojawiły się w ramach tego festiwalu na wielu budynkach. I wymieniam ten festiwal dlatego, że to jest duża sztuka robić festiwal od lat. O wiele łatwiej jest zacząć festiwal. Swoją przygodę rozpoczyna festiwal Lublin Miasto Literatury. Wiem, że pewnie ty, Agnieszka, więcej opowiesz o tym festiwalu. Ja na nim nie byłem, śledziłem go tylko w mediach społecznościowych i relacjach dziennikarzy. Warto go wymienić ze względu też na nowość, świeżość podejścia i pasję organizatorów, no i też merytorykę tych spotkań.
I to, że połączyli różne gatunki literackie podczas jednego festiwalu.
No i zrobili fajną nagrodę też, a myślę, że nagrody są również ważne w trakcie festiwali, bo one sprawiają, że zaczynamy obserwować, co jest popularne albo co jest wartościowe i w jaki sposób możemy się do
to
tego
odnieść. To są dobre rekomendacje.
Tak, tak, tak. I jeszcze jeden festiwal, a więc festiwal Alfabet. Festiwal poświęcony literaturze dziecięcej i młodzieżowej. jako tata dwójki dzieci najwięcej czytam teraz właśnie takich książek, a często nawet nie muszę czytać, bo po prostu oglądam tylko obrazki.
Myślałam, że bo już znasz je na pamięć.
Tak jest, to też. To jest super festiwal, dlatego że jest robiony z dzieciakami. Bardzo często my robimy coś dla dzieciaków, wbrew ich sugestiom i nie jesteśmy wsłuchani. A on jest cudowny, gdzie te dzieci są twórcami tego festiwalu. Odbywa się też w plenerze wiele propozycji. Więc to jest też taka pozycja, którą warto wymienić, jeśli mówimy o literaturze i o tych eventach związanych z literaturą.
To dodajmy jeszcze nasz radiowy festiwal, festiwal reportażu.
Jubileuszowy.
Właśnie, 10. edycja w październiku się odbyła. I to jest festiwal, który pokazuje dobrą literaturę faktu, który zaprasza twórców reportaży, książek biograficznych, książek non-fiction. I ta, nawiązanie do tego, o czym powiedziałeś, Józku, że trudniej jest kontynuować pewne działania i utrzymać poziom.
Tak, to jest bardzo trudne.
To myślę, że festiwalowi reportażu Agacie Kos-Dybale, Stowarzyszeniu Przyjaciół Radia Lublin to się udaje. O festiwalu też jest głośniej, o nagrodach także. Też jury ma dużo pracy rokrocznie, ale te książki, które wybiera i nagradza, też pokazują, że dużo dobrego dzieje się w naszej literaturze i w Lublinie, i w Radiu Lublin, więc o festiwalu reportażu proszę także pamiętać, festiwalu reportażu w Lublinie. Dziękuję w takim razie za tę część poświęconą literaturze, to może słuchajcie, lecimy dalej. Może teraz weźmy na warsztat kino i teatr. Co tutaj zobaczyliście ciekawego? Zacznę od Igi.
Męska Gdynia. Festiwal filmów fabularnych w tym roku był bardzo zdominowany przez mężczyzn. Przez bardzo młodych mężczyzn. Cała ekipa filmu Ministranci naprawdę skradła serca widzów. Nie wiem, czy mieliście okazję ten film zobaczyć.
Nie. Jeszcze nie.
Bardzo,
jeszcze
bardzo nie. Gorąco wam go polecam, bo naprawdę długo nie miałam takiego uczucia po wyjściu z kina, że tęsknię za bohaterami. Tutaj mi się to zdarzyło. Więc to myślę, że taki jeden z ważniejszych filmów. Bardzo ważne zjawisko filmowe, Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego. To jest film, który wywołał sporą dyskusję. Okazało się, że też nakłonił ofiary przemocy do sięgania po pomoc. Podobno Fundacja Feminoteka podaje, że w listopadzie po premierze filmu 223% więcej zgłoszeń było z takimi prośbami o pomoc niż przed premierą filmu.
Także od mężczyzn.
Także od mężczyzn, tak. Tam się pojawia bardzo marginalnie ten wątek, ale jest. No i serial Dojrzewanie, czyli serial kolejny, który bardzo dużo mówi o tym, jak wygląda teraz sytuacja młodych ludzi, jak wygląda hejt w sieci. To czasami jest jedna emotikona, która prowadzi do tragedii.
A w kontekście filmów, pierwszego filmu Ministranci, który wymieniłaś, który teraz można oglądać w kinach, który zdobył nagrodę w Gdyni i pewnie jeszcze nie jedną nagrodę zdobędzie, dodajmy, że to ten film był tym problemem, który sprawił, że finalnie Karolina Rozwód, wcześniej dyrektorka Teatru Starego w Lublinie, potem szefowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, straciła tę pracę w skandalicznej atmosferze. Film był u podstaw, tak można powiedzieć. Dzisiaj ten film jest nagradzany. Ministerstwo Kultury i PiS chyba nawet nie chce się zająknąć na temat tej, powiedzmy, sprawy, żeby nie powiedzieć afery. Pozdrawiamy Karolinę Rozwód przy okazji bardzo serdecznie i twórców filmu Ministranci również. Filmowo, Ewelina, ty uwielbiasz chodzić do kina, ja obserwuję na Instagramie. Co chwila po prostu jakieś zdjęcie z kina, zazdroszczę.
A połowę jeszcze nie wrzuciłam. To trzeba pamiętać, ale Partenope, Paolo Sorrentino, to chyba nie jest żadne zaskoczenie w moim wykonaniu przynajmniej. Norymberga w ostatnim czasie to też jest film, który może mniej się skupia na procesie norymberskim, ale bardzo mocno na relacjach Göringa i Curlego, czyli no, faszysty, wiadomo, i jego psychologa, który miał zbadać tych wszystkich nazistów, jak oni funkcjonują i czy przypadkiem nie targnął się na własne życie.
Russell Crowe.
Russell Crowe, rola życia. Moim zdaniem jest to absolutnie rola życia. Co mamy jeszcze? No, dobry też mam na swojej liście, ale ja powiem jeszcze o Frankensteinie Guillermo del Toro. To jest film, którego nie ma w kinie, co prawda, ale można go obejrzeć na streamingu. Bardzo dobre podejście moim zdaniem do Frankensteina, bardzo wrażliwe i takie typowe chyba w sumie dla Guillermo del Toro.
Bardzo baśniowe, tak.
Tak.
Józku? Widziałeś coś, czy dzieci ci nie pozwoliły?
Nie byłem w kinie.
Ale od czego? Są platformy.
Kicia, Kocia i Basia, platformy. Dlatego na nich się skupmy. Ja mam problem z tymi współczesnymi produkcjami. One są dla mnie za szybkie, te montaże są zbyt dynamiczne, dlatego przeszukuję i oglądam same stare rzeczy, tak? Ostatnio parę razy oglądałem Buntownika z wyboru z roku 97. Kto kocha ten film, kto lubi, kto się śmieje, to nie?
Nie, no stare, no dobrze, no niech będzie to stary film.
No dobrze, no stary w porównaniu do, wiesz, mamy rok 2025, Agnieszka, retro. Minęło trochę to czasu. Ja wiem, że zaklinasz rzeczywistość, ale to jest retro. Więc poszukuję przede wszystkim teraz na platformach głównie starych rzeczy. I tak sobie myślę, że nawet średnie produkcje z lat 90. są i tak fenomenalne w porównaniu do tych współczesnych.
Zaraz absolutnie się z tym nie zgadzam.
No. Więc to jest jedna rzecz, jeśli chodzi o to, co oglądałem. A jeśli chodzi o jakieś tam minusy, czy to, co się też dzieje na platformach, to też jestem ciekaw, co Iga na ten temat powie, to rozumiem, że Netflix przejmuje HBO, tak?
Warner Bros.
No więc rozumiem, że tak naprawdę coraz więcej będzie tego kina, które jest oparte na statystykach, na liczbach, jest bardzo produktowe, a mniej będzie takiego kina, z jakiego bardziej słynęło HBO, a więc kina reżyserskiego, kina poświęconego... Kina, które ufa bardziej twórcy, a nie jest oparte tylko i wyłącznie na wyliczeniach i na monetyzacji. To mnie trochę martwi, że Netflix tak naprawdę będzie hegemonem i patrząc na to, jak do tej pory produkuje filmy, czyli no patrzy po prostu na to, co się sprzeda, a nie to, co może mieć wartość artystyczną, no to jest dla mnie dużym zagrożeniem.
Poczekaj, ja jeszcze powiem tylko. A myślisz, że jak funkcjonuje kino, Józek? Na czym jest oparte? Na misji?
Tak, tylko że niektórzy...
U niektórych tak, reżyserów,
tak. Tak, tylko że niektórzy są w stanie podjąć ryzyko i zaufać reżyserowi i dać mu wizję, tak? I oczywiście też chcą na tym zarobić, ale są w stanie podjąć ryzyko. W pewnym momencie, kiedy będziemy opierali tylko i wyłącznie na liczbach, na tym, którzy aktorzy są chętnie oglądani, którzy mają wielu followersów, a więc w momencie, w którym będziemy robili kino tylko i wyłącznie patrząc na liczby, na to, co jest na Instagramie, na to, co się sprzedaje, no to uwierz mi, ono będzie bardziej marketingowe, produktowe, a mniej artystyczne.
Ja trochę bronię, bo nie wiem, co będzie, kiedy Netflix już przejmie HBO i Warner Bros. Zobaczymy, ale nie wiem, czy znasz taki film Roma, Alfonso Cuarona?
Nie.
To jest film, który został wyprodukowany przez Netflix, a to jest film bardzo artystyczny. Jest tam powolny montaż, więc myślę, że ci się spodoba. Jest czarno-biały, przepiękna opowieść. Netflix ma takie perełki, Sny o pociągach. To jest film sprzed kilku tygodni. To też jest taki film refleksyjny, a nie przebojowy. Więc myślę, że jest trochę takich produkcji. To są też filmy, które mają swoich widzów, które się utrzymują w tych topkach, jak to się ładnie mówi.
I polskie seriale dramatyczne, które nie są łatwe w odbiorze,
tak,
też tam się pojawiają.
Dojrzewanie to jeszcze jest serial, który przywołam po raz kolejny, bo wspomniałeś o tym montażu, ja się trochę tego złapię. To jest serial 4-odcinkowy, który jest, każdy odcinek jest nakręcony w jednym ujęciu. To jest fenomenalna praca, to jest coś niezwykłego zrobić taką produkcję i naprawdę to robi wrażenie. A najbardziej robi wrażenie, kiedy się ogląda materiały z planu filmowego, jak kamera była przekazywana jednemu operatorowi z ręki do ręki. Więc to myślę, że naprawdę można znaleźć tam dobre, bardzo dobre rzeczy. Ale chciałam jeszcze wspomnieć o kinie skandynawskim, bo to mi uciekło, to jest moje też odkrycie. Jeśli chodzi o nowe filmy, o filmy współczesne, kino skandynawskie jest kinem, które mnie absolutnie zachwyciło i się w tym roku bardzo zakochałam w tych filmach.
Pawle?
Jeśli o mnie chodzi, to może zacząłbym od teatru i to lokalnie, dlatego że duże wrażenie na mnie zrobiła sztuka Uciekinierki, grana w sali kameralnej w Teatrze Osterwy w Lublinie. Tylko dwie aktorki, bardzo bliski kontakt z publicznością. Lekki temat, ale świetnie podany. Natomiast jeśli chodzi o kino, to no, muszę tutaj zgodzić się z Igą, że Dom Dobry jest niezwykle ważnym filmem. I nie tylko ważnym społecznie, ale też filmowo jest świetnie poprowadzoną narracją. Mimo, że to teoretycznie na papierze, gdybyśmy to zobaczyli, nie powinno się udać połączenie tych dwóch wersji zdarzeń, które jest w bardzo inteligentny sposób sfinalizowane, oczywiście na końcu filmu.
A ty przyjmujesz to dobre czy złe zakończenie?
Przyjmuję to dobre.
A ja też. Dobrze.
Przyjmuję to dobre zakończenie. I myślę, że dla Tomasza Szutharta to była łatwiejsza rola niż dla Agaty Turkot. Myślę, że ona musiała ogromną ilość emocji przepracować w sobie, żeby to zagrać i zrobiła to fenomenalnie. No i myślę, że ta amplituda od początku jej emocji do końca filmu jest naprawdę no, godna pozazdroszczenia też środków aktorskich, bo myślę, że to jest bardzo trudne, żeby skromnymi środkami pokazać tak wiele. Ona sama wspominała w wywiadzie, że kiedy była w tej najmocniejszej charakteryzacji, sama przeraziła się na chwilę siebie gdzieś tam w lustrze. Także była to pewnie trudna rola, ale Smarzowski ma coś takiego, że on potrafi włożyć kij w przysłowiowe mrowisko i robi to jak nikt inny. Natomiast z takich rozczarowań to moim zdaniem błędną była decyzja o wyznaczeniu do tej preselekcji oscarowej filmu Agnieszki Holland. Wydaje mi się, że Chopin powinien zostać doceniony, chociażby za to, że był tak dużą polską produkcją i pokazuje troszkę tego naszego Chopina w innym świetle.
To ja jeszcze dodam filmowo, że film Listy z Wilczej to jest dokument, który polecam. On nie jest wybitny, Iga go na pewno widziała.
Jeszcze nie.
O, to polecam ci to serdecznie. To jest ciekawy film pokazujący Polskę z perspektywy obcokrajowca, bo jego reżyserem i głównym bohaterem jest Arjun, imigrant z Indii, który postanowił sfilmować mieszkańców warszawskiej ulicy Wilczej. Skupia się na mieszkających tam od dawna osobach, ale pokazuje także, co czują, jak się żyje obcokrajowcom mieszkającym w Warszawie, w Polsce. Ciekawie pokazana mała ojczyzna dla obcokrajowców, ciekawa perspektywa na Polskę. Film Listy z Wilczej, dokument polecam. Nie wiem, czy można go teraz zobaczyć gdzieś w streamingu. Mam nadzieję, że to jest możliwe albo że będzie można. Jeśli chodzi o platformy, o których rozmawialiśmy, to ja bym dołożyła serial Hacks. To jest HBO akurat. Serial, który też sporo nagród dostał. Dwie główne bohaterki, starsza i znacznie młodsza. Ciekawie pokazane te problemy, które teoretycznie mogą wydawać się iście amerykańskie, ale z drugiej strony myślę, że wiele też mogą powiedzieć o nas samych. Każą nam się zastanowić chociażby nad relacjami damsko-damskimi, nad rolą przyjaźni, nad tym, kim jest mentor, jak możemy się uczyć od siebie nawzajem, jak budować relacje. Także serial Hacks polecam. Uwielbiam właśnie takie komedia, właściwie komediodramatyczne filmy.
A widziałaś serial Studio? Bo ja jeszcze o nim
zapomniałam.
To jest też serial tego roku zdecydowanie, jeśli chodzi o komediowe
seriale. Ze świetnymi drugoplanowymi rolami także. Studio jest na Apple'u tak. I Apple TV to nie jest absolutnie reklama, ale myślę, że jako platforma, która stawia na ambitne kino, a pewnie też chce zarobić, to
też robi
jest
to
ta
dobrze.
Platforma, która robi to dobrze i oby tak było dalej. Wspomniałaś Bogini Partenope, Ewelina. No ja dokładam Wielkie Piękno, które jest w ogóle w mojej topce filmów wszechczasów. I w tym roku Wielkie Piękno Paolo Sorrentino to film, który ponownie po 13 latach bodaj pojawił się na ekranach naszych kin. Poszłam do kina, żeby zobaczyć go na wielkim ekranie.
To
warto.
Ja też byłam w kinie na to.
To jest w ogóle też ciekawy ruch. Myślę, że taki ukłon w stronę takich widzów jak Józek.
Którzy lubią stare filmy 13-letnie.
Ale właśnie zauważcie, że
bardzo dużo mamy powrotów, tak. Szczęki wracają, Kevin wrócił przy okazji świąt.
Ojciec chrzestny.
Fun Games, Hanekego, więc sporo tych starszych tytułów się pojawia w kinach, więc można na dużym ekranie je zobaczyć.
Ja się przyznam, Józku, że obejrzałam ostatnio po raz pierwszy w całości Chłopców z Ferajny. Leciało to gdzieś na jakimś, nie wiem jakim nawet kanale o 2 w nocy, więc naprawdę oglądałam, wciągnęło mnie i tak, czasem warto zobaczyć stare filmy albo sięgnąć po literaturę uznaną, która już swoje lata ma.
I tak czekasz tylko na jeden serial. Na Teda?
Lasso,
no właśnie.
Który będzie w 26, ale nowy film Sorrentino też będzie, Ted Lasso, będzie. Kocham.
To jeszcze powiem, bo wspomniałaś o HBO, na HBO wpadł ostatnio serial, który ma 10 już prawie lat, 2016 rok, Mad Men. Powrócił.
To za sprawą Johna Hamma.
Oczywiście, że tak. Natomiast powrócił, co mnie bardzo cieszy, bo ja oglądałam już ten serial, teraz właśnie robię rewatch. To jest serial, jakby ktoś nie wiedział, o agencji reklamowej w latach 60. Wszystko zaczyna się oczywiście od reklamy papierosów. Już nie powiem, jakiej marki może. Natomiast bardzo dobrze jest pokazana nie tylko praca reklamowa tak naprawdę i o tym, jak się tworzy reklamę, ale też przełom właśnie tamtych lat, jak sekretarka, jak kobieta, która mogła być wyłącznie sekretarką, nagle staje się copywriterem. Nagle okazuje się, że może robić coś więcej i faktycznie ten przełom kulturowy też jest bardzo dobrze tam ujęty.
Śmiem twierdzić, może jestem w błędzie, ale że wspomniany przez ciebie przykład, Ewelina, to jest jeden z nielicznych dobrych przykładów tego, jak media społecznościowe i trendy na TikToku mogą przełożyć się na coś wartościowego w dziedzinie kultury.
Tak, bezdyskusyjnie tak.
To tylko powiemy niezorientowanym państwu, że...
że John Hamm stał się viralem.
Tak, viral na TikToku. Kojarzą państwo tę męską twarz, która odbiera muzykę w klubie. Tak. Zresztą piosenka inna niż w oryginalnej scenie z serialu. To sprawiło, że ludzie zaczęli sprawdzać, z jakiego filmu pochodzi ta scena, a potem pewnie doszli w końcu.
Potem doszli do Johna Hamma, który grał Dona Drapera. Tak.
A scena akurat z serialu Znajomi i Sąsiedzi też świetny. Ja mam taki postulat, może w przyszłym roku przez cały grudzień, co tydzień rozmawiajmy o innej dziedzinie kultury, bo nie wystarczy nam czasu.
Ale zobaczcie, skupiliśmy się na kinie, platformach, a o teatrze było bardzo niewiele, dzięki Pawle za wspomnienie, więc to też trochę pokazuje, że jednak łatwiej sięgnąć po coś, co mamy w komputerze, w domu, w internecie, prawda, niż wybrać się.
To jest taka, że kino czy streaming jest łatwiej dostępny. Do teatru trzeba kupować bilety jeszcze z wyprzedzeniem, nie oszukujmy się, bo te miejsca są zajęte, a tak po prostu kupisz bilet, wchodzisz do sali. Albo odpalasz telewizor i jesteś.
No jeszcze łatwiej, tak.
Chciałam was zapytać o wydarzenia. O wydarzenia takie, które możecie uznać za najlepsze, ale takie, które po prostu są znaczące, które zapadły wam w pamięć. Wydarzenia na Lubelszczyźnie, a nawet poza naszym regionem, bo jesteśmy trochę lublinocentryczni, trzeba przyznać. I o Lublinie też często na antenie Radia Lublin opowiadam, a przecież mnóstwo dzieje się w regionie. Rozumiem, że nie zawsze tam możemy dotrzeć, tak? I że z tych propozycji w regionie korzystają nasi słuchacze. No ale są też takie wydarzenia, o których szczególnie warto i wspominać na antenie, i które szczególnie warto promować, i za które trzymać kciuki, żeby te działania pojawiały się cyklicznie. Które z takich wydarzeń wy byście wymienili? To ja zacznę? Mogę?
Tak? Proszę bardzo.
Bardzo pozdrawiam wszystkich tych, którzy cyklicznie uczestniczą i tych, którzy tworzą spotkania podróżnicze, a takich w naszym regionie jest naprawdę sporo. Chełmski Klub Podróżników działa już nie wiem od ilu lat, ale zaprasza podróżników, którzy byli niemal na całym świecie. Zaprasza twórców, podróżników z Polski, ale także ci, którzy przychodzą na spotkania, potem dzielą się swoimi historiami, opowieściami. Moim zdaniem to jest fantastyczna rzecz, która też jednoczy ludzi. Takie spotkania też są w Radzeniu Podlaskim. Jest ich naprawdę sporo. Podróże, co ciekawe, nie tylko po świecie, ale także po Polsce i po Lubelszczyźnie również, więc polecam uwadze i trzymam kciuki za to, żeby one były realizowane także w 2026 roku i w kolejnych latach. Osobiście przyznaję też, że polecam Festiwal Sztuk Krasnych w Krasnym Stawie. To jest wydarzenie, w którym ja uczestniczę z wielką przyjemnością co roku. To jest festiwal, który podziwiam, bo ma świetnych gości. Też różne dziedziny sztuki są reprezentowane i ma świetną publiczność. To jest fantastyczne, że ci ludzie świadomi tego, że raz w roku przez kilka dni dzieje się Festiwal Sztuk Krasnych, chętnie uczestniczą w tych spotkaniach. No a ich jest tak dużo przez weekend, że trzeba naprawdę sporo czasu zarezerwować sobie i jeszcze czasem coś dobrego przygotować do zjedzenia w przerwach. Więc bardzo podziwiam tych, którzy w mniejszych ośrodkach robią naprawdę duże i znaczące rzeczy. A wy co chcielibyście tutaj nam przedstawić?
Ja mogę polecić dwa wydarzenia, które odbywają się na Roztoczu, kiedy jedzie się w Bieszczady, ale nie ekspresówką, tylko tak jak się jechało dawną tą trasą przez Frampol, Biłgoraj, no to tam w pewnym momencie zaczyna się piękny krajobraz pofalowany. Frampol i tam się zaczyna dziać magia. Tam właśnie odbywają się dwa festiwale. Festiwal Roztrąb i Festiwal Fanfara. Festiwal Roztrąb poświęcony orkiestrom dętym, który odbywał się po raz pierwszy w czerwcu, i festiwal Fanfara po raz kolejny w sierpniu. Charakterystyczną rzeczą dla tego festiwalu jest to, że podczas tego festiwalu muzycy wsiadają na fury, one są podczepiane pod traktory, no i jeżdżą od wsi do wsi i grają. Dlaczego ja polecam te dwa wydarzenia? Dlatego, że sam szukam takich wydarzeń, które są blisko natury, a tamten teren jest niesamowity. To ukształtowanie terenu, a więc to, że tam jest tak bardzo pagórkowato i że są takie małe wioski, które były przez te góry oddzielone od pozostałych miejscowości, to sprawiło, że ta muzyka tam się zachowała, bo bardzo często nie dochodziły mody z zewnątrz. I dzięki temu te osoby, które teraz fascynują się muzyką tradycyjną i poszukują jeszcze takich miejsc, gdzie ta muzyka tradycyjna jest czysta, nieskażona, w momencie, w którym dojadą właśnie tam, do Zdziłowic, tak, na przykład do Goraja, widzą, że te melodie tam przetrwały. Dzięki temu, że po prostu fizycznie był utrudniony kontakt z tamtymi miejscowościami, a w związku z tym te melodie cały czas tam były i nie dochodziły te mody, albo rzadziej dochodziły mody z zewnątrz. Więc to jest ciekawe, w jaki sposób ukształtowanie krajobrazu sprawiło, że tam się stworzyły takie rezerwaty muzyczne. Ten krajobraz też sprawia, że jeżeli państwo pojadą na festiwal Fanfara albo festiwal Roztrąb, to będą mogli państwo poza koncertami, warsztatami, potańcówkami zobaczyć, jak cudownie jest na naszym Roztoczu, i to nie tylko tym popularnym Roztoczu, ale także w tych mniej jeszcze rozpromowanych miejscowościach. No i też dlatego, że to robią dwie wspaniałe osoby, animatorzy kultury, czyli Krzysztof Gorczyca, związany z Towarzystwem dla Natury i Człowieka, on tworzy festiwal Fanfara, i Filip Majerowski, który animuje dzieciaki i który sprawił, że dzieciaki ze Zdziłowic chwyciły za trąbki, puzony, tuby i grają melodie, które wcześniej były wykonywane przez ich dziadków.
Józek, mam książkę, którą chętnie bym ci pożyczyła, jeśli znajdziesz czas i siły, żeby ją przeczytać. To jest książka, której kiedyś opowiadałam w audycji Mniej Więcej, i książka, która ma ze 20 lat, ale ja dopiero w tym roku po nią sięgnęłam. Jej autorem jest Wit Szostak, który znany jest z dobrych powieści. Wit Szostak napisał książkę zatytułowaną Oberki do końca świata. Książka, która opowiada historię rodziny muzykantów, którzy grywali na weselach. I historia jest o tej konkretnej rodzinie i jej bohaterach, ale też właśnie o tym, jak ważna była muzyka grana przez miejscowych grajków, jak towarzyszyła w codziennych czynnościach i w świątecznych także, jaką rolę pełniła, jak przedstawiała, ale też trochę zaklinała rzeczywistość. Element magiczny w tej książce też się pojawia. Pokazane jest to, jak ważne może być to pokoleniowo dla dzieci, które potem od dziadka mogą się czegoś nauczyć. Ten wątek też jest, ale przede wszystkim jest to przepięknie muzycznie napisana książka. Ona zaczyna się od oberkowych fraz i czujesz, czytając ją, że płyniesz z muzyką. Jest przepięknie napisana. Oberki do końca świata. Wita Szostaka. Serdecznie polecam. O muzyce na pewno jeszcze będziemy mówić. Pawle, powiemy, patrzę na ciebie. Ale jeszcze, gdybyście chcieli dorzucić swoje propozycje, nazwy wydarzeń.
Tak, tak. Ja się tutaj podepnę pod Roztocze, które jest rzeczywiście taką magiczną krainą. Mówiłeś o Bieszczadach, które się tak coraz bardziej robią popularne i coraz więcej turystów zadeptuje te miejsca. Roztocze jeszcze ma takie zakątki, gdzie jeśli wiesz, gdzie szukać, to możesz kupić mleko prosto od krowy na przykład, co też ma swój urok. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu to jest oczywiście ode mnie to wydarzenie, na które warto zwrócić uwagę, bo to są wspaniałe spotkania, pozbawione trochę może jakiejś takiej presji i napięcia, tylko można sobie naprawdę na spokojnie zetknąć się czy z kinem, czy z muzyką, bo i to się tam dzieje, czy z tymi twórcami filmowymi, którzy odwiedzają Zwierzyniec i Roztocze, no i muzycznie też Świdnicki Festiwal Jazzowy, który wraca. Bardzo się cieszę. W tym roku 20. edycja, no nie tylko muzyczna, ale i filmowa odsłona, więc warto i tam się wybrać.
To ja na koniec wrócę do Lublina i do takiego bardzo nieregularnego wydarzenia, które nazywa się Slime Poetycki. Jest to wydarzenie organizowane przez Kasię Kozak, dziennikarkę obecnie Chili Z, i Joasię Jastrzębską z Kuriera Lubelskiego. To jest wydarzenie, które najczęściej odbywa się w Muzeum Czechowicza i tam każdy, kto czuje się poetą, kto pisze wiersze, które nie są popularne, nie jest jeszcze gdzieś tam wydawany, może z takim wierszem wyjść i się zaprezentować przed ludźmi. Czasami te wiersze są faktycznie przefantastyczne, więc warto polować na to wydarzenie.
Nigdy nie byłam fanką slamów poetyckich, przepraszam, ale może pójdę i się przekonam.
Przekonać.
I wolę inaczej obcować z poezją, także tą bardzo, bardzo współczesną. Muzyka. Czekam na polecajki płytowe w kontekście minionego roku, ale też jestem ciekawa wydarzeń muzycznych, koncertów, w których uczestniczyliście. Nie tych, które graliście, Pawle, bo wiem, że ty tych koncertów masz dużo, a my płytę Pawła i Łukasza Jemioły polecamy.
Bardzo dziękujemy. Tak, rzeczywiście koncertów mieliśmy dużo, ale też udało mi się na kilku być. Myślę, że świetnym koncertem, na którym byłem w tym roku w Lublinie, był koncert Garcia Garcia, świetnego pianisty, który odniósł duży sukces na poprzednim festiwalu chopinowskim. Jak wiemy, w tym roku także mieliśmy festiwal zakończony troszkę taką kontrowersyjną decyzją jury pod kierunkiem Gary Carlsona, ale znowu okazuje się, że są pianiści, którzy nie wygrywają tych głównych nagród, a robią ogromne wrażenie i publiczność na nich czeka. I tak było właśnie w przypadku Garcia Garcia w Lublinie. No i to teraz obserwujemy z Piotrem Pawlakiem z Gdańska, który też odpadł zdecydowanie za wcześnie, zdaniem wielu znawców muzyki Chopina. No, ale kiedy tak pomyślimy sobie o tym na spokojnie, to wydaje mi się, że nawet Chopin by nie przeszedł tych wszystkich. Bo jednak dla niego emocje... Ten filmowy na pewno nie.
Ale słuchajcie, no Oscarowo jest podobnie. Nie każdy najlepszy film zdobywa Oscara, a potem w kinach jednak...
Czasami i filmy, i koncerty, i muzyka żyją po prostu swoim życiem i tak naprawdę weryfikuje to wszystko publiczność. I tak było tutaj. Myślę, że też, jeśli chodzi, jeszcze wrócę na chwilkę do wydarzeń. Fajnie, że wrócił Lublin Jazz Festival, no bo to była ogromna szkoda, że ta 15. edycja się w zasadzie nie odbyła wtedy, kiedy powinna, tylko dopiero teraz, w 2025 roku. I też te koncerty tak trochę rozczłonkowane. Mam nadzieję, że w 2026 będzie lepiej. Co jeszcze muzycznie ciekawego? No mnóstwo świetnych polskich płyt. Polski rynek muzyczny się bardzo zmienia. To znaczy, jak gdyby możemy obserwować dwa nurty, czyli jest nurt skrajnie komercyjny, gdzie kilkudziesięciu artystów kierowanych przez wytwórnie jest do tych samych trzech producentów, którzy jak gdyby ogarniają rynek i decydują, jak to wszystko ma brzmieć, ale są też płyty wydawane troszkę poza tym głównym nurtem, które pokazują, że mnóstwo ciekawych rzeczy dzieje się w polskiej muzyce. Przyniosłem dzisiaj tak randomowo zupełnie, wybrałem Karolinę Harko, Obrazki z letargu, bardzo państwu polecam. Świetna płyta, świetna wokalistka i bardzo ciekawe kompozycje. No i Limboski, którego nie muszę państwu przedstawiać, bo często gościł Agnieszkę, jak pamiętam, też u nas na scenie studia.
Mam z nim
studia.
Zdjęcie.
A ostatnio był w Domu Słów.
A ostatnio był w Domu Słów i promował, zdaje się, swój tomik, tak, prawda? Który jest po części powiązany, Józku, właśnie z tą płytą Wieloryb.
To jest przepiękna okładka.
Tak, i przepiękna także muzyka. No jak zwykle Limboski nie zawodzi literacko, bo obok Pablo Pavo myślę, że to jest bardzo silny zawodnik, jeśli o to chodzi. No jeszcze o muzyce szybciutko wspomnę, że 2025 jest też rokiem reedycji bardzo interesujących. Ukazał się prawdziwy biały kruk dla wszystkich fanów amerykańskiej muzyki. To jest taki box zawierający w większości niepublikowane nagrania Boba Dylana. No jeśli ktoś pokochał Dylana dopiero teraz za sprawą, moim zdaniem, świetnego filmu Complete Unknown, który niedawno także wszedł na jedną z platform.
Tam.
Tak, oczywiście już pokazuję państwu. Więc to są jak gdyby zapisy pierwszych sesji Dylana, jeszcze bardzo, bardzo takich podstawowych. No zresztą Dylan ten wczesny jest bardzo, wiadomo, bardzo skromny muzycznie, to jest głos, harmonika, gitara, nie zawsze strojące, co nie zmienia faktu, że moim skromnym zdaniem jest najważniejszą postacią XX wieku jako artysta, no bo w końcu, proszę państwa, ma Oscara, Pulitzera, Nobla, Grammy, Legię Honorową i tak mógłbym jeszcze długo wymieniać, więc naprawdę dla wszystkich fanów amerykańskiej muzyki coś niesamowitego, no bo usłyszeć pierwsze podejścia pod na przykład Blowing in the Wind czy Masters of War, duża sprawa.
Ale Paweł zapomniał o czymś. Jak o czym? Mogłeś zapomnieć? Mm-hmm. No właśnie, o debiutach w Opolu i o Monice Kowalczyk, którą przecież tak często gościsz u siebie w audycji, prawda?
No to przepraszam.
Pozdrawiamy Monikę serdecznie.
Tak.
Żartuję, ale to ja w takim razie
koniecznie.
O tym powiem. Artystka związana z Lublinem i ze Świdnikiem, tak? Wystąpiła w czerwcu podczas konkursu debiutów i myślę, że to też była duża radość dla wszystkich jej fanów właśnie z województwa lubelskiego, no i także z całej Polski.
Świetnie, świetnie w ten sposób zaprezentowała także Lublin lubelski.
Tak jest.
Tak, podobnie zresztą jak na gali Bohateronów, gdzie też Monika śpiewała, także...
Już
Monia jest świetna.
Na ostatniej gali kultury. Ewelina?
Pokaż tę płytę. Ile ona kosztowała?
Pokaż płytę. Chcesz wiedzieć?
Ja mogę prezentować, a ty będziesz opowiadać.
Dobrze, ścieżka dźwiękowa, to jeszcze wyciągnij, bo tam wiadomo. Ścieżka dźwiękowa do filmu Szczęki, wydana na 50. rocznicę filmu. Myślę, że to jest taki mały rarytasik. Ścieżki dźwiękowej do filmu Szczęki chyba nie musimy nikomu przedstawiać. Tak. Myślę, że jest ona znana od 10-leci już właśnie. I to jest, ścieżki dźwiękowe to jest taki mój powrót generalnie w tym roku, bo faktycznie tych ścieżek dźwiękowych przesłuchałam mnóstwo. Polecam także ścieżkę dźwiękową do filmu Grzesznicy. To jest faktycznie coś, co było przegenialne, bluesowe, klimatyczne.
Zapisz, Agnieszkę, zapisz.
Zapisz sobie koniecznie. To też owszem mam na winylu, bo przecież nie mogłabym nie mieć. Czekam jeszcze w tej chwili na ścieżkę dźwiękową do Zgiń, kochanie. To jest bardzo specyficzna ścieżka dźwiękowa.
I bardzo specyficzny film.
Dokładnie. O ile film mi się nie do końca podobał, przyznaję bez bicia. Ma tam parę mankamentów. O tyle ścieżka dźwiękowa jest absurdalnie genialna, bo to jest od Alwina i Wiewiórek po Elvisa. I przegenialnie to w ogóle współgra ze sobą i tworzy taką... podróż, można powiedzieć. I faktycznie to jest coś, na co czekam też, bo to prawdopodobnie zostanie wydane w przyszłym roku już. Pewnie również na winylu i pewnie również będę miała. A jeżeli chodzi o takie wydarzenia muzyczne, to nie stricte koncert, ale kinowa podróż koncertowa Depesza. Depesz Mode był pokazywany w kinie, to jest z trasy koncertowej Memento Mori. Przegenialny był to koncert, trzeba to przyznać, to jest też cudowna płyta. Też pojawił się zapis w tej chwili na winylach właśnie z całej tej koncertówki. Przeboskie, no ale to Depesze, więc generalnie cała sala była pełna i wszyscy byli zachwyceni.
Ja nigdy nie byłam na takim czymś, jeszcze przepraszam, czy to jest tak, że na taki koncertowy film przeżywa się jak koncert? Tam ludzie
wyrażają entuzjazm? Ludzie śpiewają, ludzie machają, zapalają latarki w telefonach, naprawdę żyje się jak na koncercie. Tylko, że no niestety jest ekran.
W wersji IMAX na przykład, gdzie to robi
w takiej wersji
ogromne wrażenie. Ja też byłem na koncercie Queen w Warszawie. Chyba w tym roku, już nie pamiętam. W każdym razie to był koncert z 81 roku z Montrealu. Wydawałoby się, że bardzo retro koncert, ale na tym gigantycznym ekranie naprawdę świetna restauracja, jak to się mówi po angielsku, tego filmu.
Byłam na musicalu Depesze w Teatrze Rampa w Warszawie. Było świetnie. Większość ludzi śpiewała te piosenki. Byłam chyba jedyną osobą ubraną w różowy sweterek.
Nie dziwi mnie.
Przepraszam.
Nie dziwi mnie to zupełnie.
Ale a propos też takich emocji związanych z dużym ekranem i z takim wspólnotowym odbieraniem, to ja po raz pierwszy od dawna byłam na koncercie na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, na wakacyjnym lipcowym koncercie Imagine Dragons i muszę przyznać, że była moc i nie będę dyskutowała o jakości dźwięku, na moje ucho wszystko było w porządku. Było to świetne przeżycie, kilkadziesiąt tysięcy osób śpiewających, tańczących razem. Naprawdę lubię czuć taką energię. Kiedyś ją czułam na pielgrzymkach do Częstochowy w dawnych czasach. Teraz mogę czuć to podczas koncertów. Czemu nie? Więc Imagine Dragons, ale z klubowych koncertów Franz Ferdynand. Aż sobie dziś rano włączyłam na Spotify'u, żeby przypomnieć sobie te emocje. Iga, patrzę jeszcze na ciebie króciutko.
Tak, ja króciutko. Ode mnie dwie bardzo skrajne propozycje. Koncert Urszuli Dudziak i Grzecha Piotrowskiego na Świdnickim Festiwalu Jazzowym, o którym już wspomniałam. I muzycznie, jeśli chodzi o płytę, chyba was wszystkich trochę zaskoczę. Taco Hemingway i jego nowa produkcja, czyli płyta pod nazwą Latarnie wszędzie dawno zgasły. Wydana w 11. rocznicę premiery Trójkąta Warszawskiego, płyta, w której on wraca do tej historii o złamanych warszawskich sercach. No i jest to nie tylko płyta, to jest słuchowisko fabularne w 4 aktach, mnóstwo filmowych i muzycznych cytatów z przeszłości. Bardzo dobra rzecz.
Dziękuję wam bardzo za wspólne podsumowanie 2025 roku. No nieco subiektywne przyznajemy, ale mam nadzieję, że w ten sposób też zachęciliśmy państwa, naszych słuchaczy do tego, żeby powspominali, co pięknego kulturalnie w państwa życiu zadziało się w kończącym się roku. przyznaję się, że żeby to zrobić sama, sięgnęłam po swoje media społecznościowe, bo jednak gdzieś tam w zapisanych relacjach na Instagramie pojawiały się fragmenty różnych wydarzeń, więc ułatwiło mi to przygotowanie do dzisiejszej audycji. Na koniec chciałam was zapytać, czy jest coś, na co szczególnie, jeśli chodzi o kulturę, czekacie w 2026 roku, Pawle?
Bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że ja jako fan starej muzyki raczej czekam na kolejne bardzo interesujące reedycje. Ten rok nas troszkę rozpieścił, bo mieliśmy między innymi reedycję bardzo fajnej płyty Rolling Stonesów, Black and Blues z 76 roku. Stonesi, z tego co wiem, niestety nie wyjadą już w trasę, chociaż nie wiem, czy można im ufać do końca. Wczoraj mieliśmy, kilka dni temu mieliśmy kolejne 82 już chyba urodziny Keitha Richardsa, więc zespół nadal istnieje. Podobno mają już nagraną kolejną płytę, ale niestety trasy chyba nie będzie, ale myślę, że można im to wybaczyć po tylu latach grania. Więc ja czekam na kolejne boksy. W tym roku między innymi zachwycił mnie boks Nicka Drake'a. To w ogóle jest taka historia na świetną powieść, cała jego historia nagrania, bo to był człowiek, który nagrał tylko 3 płyty. Zmagał się z taką chroniczną nieśmiałością, odszedł bardzo, bardzo młodo. Ale teraz jego pierwsza płyta powróciła w pięknym wydaniu, więc czekam na kolejne takie rarytasy sprzed lat.
Króciutko, na co wy czekacie, Iga?
22 Brzegi, jubileuszowa edycja w przyszłym roku.
Pięknie.
Dobrze, nowy film Paolo Sorrentino.
Tak jest.
Fly Me to the Moon w Teatrze Osterwy, bo mam już bilet, także będę w teatrze.
Nie zawahać się go użyć.
Nie zawaham się go użyć. No i przepraszam, muszę to powiedzieć, na powrót Johnego Deppa na hollywoodzkie kino.
Jusku?
Nie wiem, chyba na nic nie czekam.
Na urlop.
Jestem otwarty po prostu na to, co przyniesie 2026.
Wspaniale. My Państwu też takiej otwartości na 26 życzymy. Dobrych kulturalnych wyborów, tak, że będziemy starali się w audycji mniej więcej podpowiadać Państwu, co warto zobaczyć, obejrzeć, przeczytać, jeśli chodzi o kulturę w Lublinie, na Lubelszczyźnie, w Polsce. Bardzo dziękujemy. Ewelina Kwaśniewska, Józef Szopiński, Paweł Błędowski, Iga Wójtowicz, Agnieszka Krawiec. Do usłyszenia.